Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki i czasopisma wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Program realizujemy gościnnie w siedzibie Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Serdecznie zapraszam. Państwa i moim gościem w programie Przystanek Książka jest dzisiaj pan doktor Marcin Majewski. Dzień dobry panie doktorze, witam.
Dzień dobry panu.
Spotykamy się przy okazji albumu, który właśnie ukazał się na półkach księgarni, albumu zatytułowanego Okaleczone miasto, Warszawa 1939, wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawackiego. Nasz gość przygotował opracowanie naukowe niniejszego albumu. Panie doktorze, co jest wyjątkowego w tym albumie?
Ten album jest to już drugie wydanie, więc to nieczęsto się zdarza nawet w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast no, on zawiera bardzo wyjątkowe fotografie z września 1939 i także z miesięcy następujących, czyli aż do praktycznie do grudnia 1939 roku. I te zdjęcia są o tyle wyjątkowe, że oprócz fragmentów walk, tam jest kilka zdjęć zamieszczonych z samego września, jest sporo fotografii dokumentujących zniszczenia obiektów w Warszawie, przede wszystkim obiektów o charakterze przeważnie cywilnym czy religijnym, czyli zniszczone kościoły, domy mieszkalne, no ale też infrastruktura transportowa, czyli dworce kolejowe. W każdym razie no jest tu sto kilkadziesiąt fotografii zniszczonych budynków, obiektów na terenie Warszawy w czasie oblężenia prowadzonego przez Niemców no praktycznie od 8 września do 28.1939 roku.
Antoni Snawacki, autor tych zdjęć, to postać szczególna, wyjątkowa. To nie jest tylko fotograf, to również żołnierz. Kim był?
Można nawet powiedzieć, że on się parał fotografią jako w zasadzie amator, czy bardzo dobry amator. Nie był jakby z zawodu fotografikiem, natomiast rzeczywiście losy Snawackiego są dość interesujące. To jest postać niewątpliwie nietuzinkowa. Można powiedzieć, taka gorąca głowa. W młodości czytał Sienkiewicza intensywnie, uciekł do Legionów Polskich jako nieletni, nie miał jeszcze 18 lat. W tych Legionach walczył praktycznie do kryzysu przysięgowego, był kilkakrotnie ranny. To był tak, no, człowiek bardzo taki rzutki, no, powiedziałoby się dynamit, pistolet. Po wyjściu z Legionów zaczął działać w polskiej organizacji wojskowej. No i tu można powiedzieć, że był takim no, likwidatorem, wykonywał wyroki, zastrzelił komisarza policji niemieckiej w Zawierciu w 1917 roku, likwidował agentów policji niemieckiej, także ochraniał manifestacje, podkładał bomby pod pociągi, więc wysadził wiadukt kolejowy, więc no, niewątpliwie to był człowiek dywersji, niesamowicie odważny, też skłonny no, dla ojczyzny zrobić, znaczy wykonać nawet wyrok.
Zdjęcia są wyjątkowe. Przynajmniej tak mówią recenzje. Pan dokonał wyboru i odkrycia tych zdjęć?
Wyboru, tak. Odkrycie ten, jakby o tych fotografiach, one już były zauważone w latach 80. Tam zresztą bardzo dużą pracę wykonała rodzina, która jakby dbała, żeby te odbitki znajdowały się w należytych rękach. W końcu trafiły do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. No i w momencie utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej trafiły do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast no, oczywiście wcześniej one były zauważone, zwracano na nie uwagę. Natomiast w takiej ilości oczywiście nikt nie pokusił się o publikację. No, były pojedyncze zdjęcia w gazetach zamieszczane, natomiast nie w całości. Rzeczywiście one są bardzo dobrej jakości. On był dobrym fotografem, pomimo że amatorem, usiłował zresztą przed wojną dorabiać sobie. Jest nawet w Narodowym Archiwum Cyfrowym są fotografie z różnych, no takich, teraz by się powiedziało, eventów, manewrów Związku Oficerów Rezerwy, czy roboty, fuchy tak zwane, wykonywał. Natomiast no, te rzeczywiście zdjęcia są bardzo dobrej jakości i rzeczywiście po raz pierwszy udało się je w 2009 roku opublikować, no i teraz po raz drugi jakby świeżym okiem. No i tak jak mówię, no pokazują niejednokrotnie
obiekty. Dokonał
pan
doboru tych zdjęć. Jakim kluczem się pan kierował?
Przede wszystkim staraliśmy się wybrać zdjęcia jak najlepszej jakości, czyli zdjęcia, które były minimalnie jakoś czy uszkodzone, czy minimalnie nieostre, no zostały zdyskwalifikowane jakby od samego początku. Natomiast no tutaj klucz, no przede wszystkim chodziło o to, żeby nie powtarzać fotografii, czyli jeśli jakiś obiekt miał już dobrą fotografię, to nie dawaliśmy, jeśli było inne ujęcie. Natomiast no też ta ilość, która była, nie pozwalała na jakąś taką selekcję. No, tu się starałem jednak wszystkie dobre fotografie, które jakby nie powtarzały się, zamieścić w tym biorze.
W tych fotografiach, na tych zdjęciach są fragmenty Warszawy, których dzisiaj nie ma.
Tak.
Które to są części naszego miasta?
Są fotografie obiektów, które zostały odbudowane. Albo to było odbudowanie w latach 50., albo nawet w 70., jeśli chodzi o Zamek Królewski. Tutaj obiekty na Starym Mieście, no to mamy odbudowane. Natomiast no też widać, że jakby podczas odbudowy Warszawy kierowano się na przykład wyglądem XVIII-wiecznym, a tu na tych fotografiach jest ten wygląd nadany na przykład w połowie XIX wieku. Więc no to już samo w sobie stanowi wartość dla no, historyków zajmujących się miastem czy wyglądem miasta. Natomiast no, jest cała masa obiektów, które no, nie przetrwały. No, pierwsza, dworzec główny w Warszawie, nie mówię o ostatnio uruchomionym ponownie dworcu głównym przy ulicy jakby Towarowej, tylko o dworcu głównym, który się znajdował gdzieś na wysokości obecnego dworca Śródmieście. Ten dworzec powstał w 1939 roku, prześladował go pech, bo tam były dość duże opóźnienia związane z kryzysem, który był w latach 30. W maju 1939 tam wybuchł dość poważny pożar. W każdym razie nie udało się go uruchomić, ale stał. Niemcy po remoncie, tak naprawdę w 1942 on już funkcjonował w pełni. Piękny, nowoczesny dworzec. Tu mamy fotografię. No, po tym dworcu w powstaniu jakby zniszczonym warszawskim no, nie ma śladu. Także no, to jest pierwsze. Niektóre obiekty, domy w Śródmieściu, niektóre obiekty, nie wiem, przy ulicy na przykład Śliskiej, czyli tam, gdzie się znajduje obecny Pałac Kultury. Te kamienice, które są tam na zdjęciu już uszkodzone bardzo poważnie, no później zostały wyburzone. One zresztą były rozbierane jeszcze w czasie okupacji. Mamy oczywiście takie domy, szczególnie na Żoliborzu, gdzie ten stopień uszkodzenia budynku no, był taki, że no, właściciel postanowił jakby odbudować czy zrekonstruować. No, ale jest cała masa budynków przedstawionych na tych zdjęciach, które no jakby no były w takim stopniu zniszczone, że zostały rozebrane podczas wojny.
Okaleczone miasto, Warszawa 1939, wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawackiego. Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Marcin Majewski, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Beata Popławska-Walusiak. Cum tacent Klamant. Jak ukryć ciała tych dumnych za życia, pomordowanych w ubeckich więzieniach? Jak ich pohańbić i godność odebrać, by pamięć o nich została w podziemiach? By w martwej ciszy, niemocy udręce, wybite zęby, wyłamane ręce nigdy nie mogły przypomnieć o sobie. Leżały w dołach, nie w święconym grobie. Żeby rodziny, żony, nawet dzieci nie miały miejsca, by świeczkę zapalić. Żeby modlitwa, ni krzyż ich nie wspomniał, nikt nawet imion nie umiał ustalić. By nigdy więcej z ziemi nie powstali, by ich upodlić, zasnąć niepamięcią, na nich oprawcy trumny swe składają, a zwłoki czynią szyderczą pieczęcią. Zrywamy dzisiaj zapomnienia całun, powstają z martwych niezłomni, wyklęci, milcząc wołają naszymi głosami, dla nas za życia i po śmierci święci. Ty, co przychodzisz odkrywać historię, złóż dzisiaj pokłon na łączce kwaterom, żyj tak, by oni byli z ciebie dumni. Pamiętaj, cześć i chwała bohaterom. Gdzieś jest, Łazarzu, gdzie cię położyli? Usuńcie kamień teraz z grobu jego, by chwałę Bożą ujrzał lud wątpiący, a ręka pańska wskrzesiła zmarłego. Gdzieś jest, żołnierzu, gdzie cię pochowali? Czy leżysz cichy w gronie towarzyszy? Zabite skrycie strzałem w potylicę, wznosisz błagania, których nikt nie słyszy. Ciebie wołamy, stań dziś do apelu. Gracjanie Frugu, Witoldzie Pilecki, wy wszyscy, którzy Bogu i ojczyźnie wierni do końca szli pod nóż sowiecki. Gdzieś jest, Wieldorfie, panie generale, czemu nie stajesz na ojczyzny rozkaz? Gdzieś Zawadziński, Tomaszewski, Górski, stańcie, by sięgła was prawica boska. Ciebie wołamy, Łukaszu Ciepliński, Lechu Neymanie, Bolesławie Kontrym, powstańcie z martwych, by Polska ożyła, a każdy Polak poczuł, jak być wolny. Dziś ślubujemy kamień z waszych grobów usunąć, tak jak Chrystus kiedyś kazał. Idziemy po was, wyklęci, niezłomni, choć kat imiona wasze dawno zmazał. I nie spoczniemy, póki waszym kościom wciśniętym w doły nie wrócim godności. Tak nam Bóg dopomóż. Dziś idziemy po was, bośmy się od was uczyli wolności.
Państwa i moim gościem w programie jest pan Karol Litwin, zastępca naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji ukazania się na rynku księgarskim właściwie audiobooka zatytułowanego Tak było. Są to nagrane wspomnienia Józefa Banzo, pseudonim Jastrząb, żołnierza wyklętego świętej pamięci, który napisał swoje wspomnienia z walki jako żołnierz 3 i 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Skąd pomysł na audiobook?
Pomysł na audiobook zrodził się stąd, że sam autor świętej pamięci, pan podpułkownik Józef Banzo Jastrząb, to była osoba niezwykle barwna, niezwykle ciepła, otwarta. Sam pana pułkownika poznałem jeszcze w okresie studiów, swoich studiów. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem go na uczelni, na spotkaniu ze studentami. I jakby nie patrzeć, przez ten długi czas został mi w pamięci jako niezwykła osoba. Kiedy ukazały się jego wspomnienia wydane przez IPN w formie książkowej, od razu w wydziale postanowiliśmy wydać je też w formie audiobooka. Wspomnienia są spisane w sposób bardzo osobisty.
Takim potoczystym językiem, niemal żołnierskim, partyzanckim.
Chwilami. Partyzanckim, ale też taki bardzo, no jak już powiedziałem, bogatym, wspomnienia są bogate w przeżycia wewnętrzne.
Emocjonalne,
zdecydowanie bardzo emocjonalne, bo to są jednak wspomnienia z lat młodzieńczych, z tego okresu wileńskiego, tam czuć tą utratę tych kresów, czuć wielki patriotyzm w tych wspomnieniach i uznaliśmy, że to będzie niezwykle wartościowe wydawnictwo pod względem edukacyjnym i w sposób przystępny opowiadało historię też czasów partyzanckich z okresu okupacji niemieckiej, sowieckiej, litewskiej z czasów II wojny światowej, jak i później z okresu komunistycznego Polski Ludowej.
Pułkownik Józef Banzo był podkomendnym Łupaszki Szędzielarza.
On podkreślał, że przede wszystkim był podkomendnym Szczerbca, bo zastrzał w 3. Brygadzie. Później przeszedł już tutaj na terenie Podlasia do 5. Brygady. I jakby ta miłość do Szczerbca, to tak można nazwać, nawet miłość, szacunek do swojego dowódcy, przewija się na kartach, czy też w tych wspomnieniach w formie audiobooka. I też Jastrząb wspominał o swoim dowódcy bardzo ciepło i za każdym razem podczas spotkań, właśnie między innymi ze studentami, w takim, jakim ja brałem udział.
Pułkownik Józef Banzo, pseudonim Jastrząb, opisuje swoje życie, ale nie całe, nie do końca. Do którego momentu opowiada o swojej drodze?
Audiobook rozpoczyna się od wspomnień z okresu dzieciństwa, które spędził na Wileńszczyźnie, ten okres dzieciństwa, młodości, do czasów okupacji. Są to bardzo obszerne wspomnienia z tego czasu. Jak już wspomniałem, bardzo emocjonalne, pełne życia. Opis życia młodzieży, pokolenia Kolumbów, lat 20. właśnie na polskich kresach. Potem następuje opis okresu walk w partyzantce, aż do czasu walk w podziemiu antykomunistycznym na terenie Polski. I wspomnienia kończą się w momencie, kiedy Józef Banzo przyjeżdża do Lublina, kiedy już wychodzi z podziemia i rozpoczyna swoje życie cywilne. Tam jest pierwsze parę lat jego życia już poza podziemiem.
Wspomnienia w audiobooku czyta Marcin Kwaśny. Dlaczego właśnie Kwaśny? Dlaczego został dokonany taki wybór?
Wspomnienia czyta Marcin Kwaśny i jest to jakby nasza kontynuacja, ponieważ do tej pory wydaliśmy już, to jest 5. audiobook z serii Pamiętniki do czytania. Pierwsze nasze 2 audiobooki również czytał pan Kwaśny. Były to wspomnienia Uskoka oraz 3 pamiętniki Taraszkiewicza Żelaznego. Tam też czytał pan Marcin Kwaśny. Z tego tytułu, ponieważ on jako aktor kojarzy się niejako z tematem Wyklętych. Sam przecież występował w filmie Wyklęty jako główny bohater. I też niezwykle zaangażował się w propagowanie historii o żołnierzach wyklętych. Jak sam zresztą w takich prywatnych rozmowach wspomina, ta historia była dla niego niezwykle bliska. I jakby nie powiedzieć tego może zbyt na wyrost, ale niejako odmieniła jego życie.
Który z fragmentów poleciłby pan naszym słuchaczom?
Ciekawych fragmentów w audiobooku jest bardzo, bardzo wiele. Ciężko tak szybko wybrać jakiś jeden konkretny, ale na pewno opisy walk są bardzo, bardzo ciekawe, są bardzo emocjonujące, bardzo realistyczne. Walk z Niemcami, bardzo ciekawe są wspomnienia z tak zwanego rajdu, którego już będąc żołnierzem 5. Brygady Wileńskiej, drużyna Jastrzębia dokonała z Pomorza do Wrocławia i z powrotem. Bardzo ciekawe są też opisy tych pierwszych lat dzieciństwa i dorastania na Wileńszczyźnie. To te dwa okresy na pewno bym polecił czytelnikom, słuchaczom.
Posłuchajmy zatem fragmentu opowieści o Józefie Banzo w interpretacji Marcina Kwaśnego. Państwa i moim gościem w programie był pan Karol Litwin, zastępca naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawialiśmy o pamiętniku pułkownika Józefa Bandzo. Tak było, tym razem w formie audiobooka.
Szkoła Podchorążych. Listopad 1943 roku. Po 11 listopada nasiliła się musztra. Ćwiczyliśmy bez przerwy, na postoju i w marszu. Bury był bezwzględny. Czasami w długim marszu, kiedy byliśmy już mocno zmęczeni, krzyczał: lotnik, kryj się! Trzeba było natychmiast paść, czasami w wodę, czasami w błoto, ale rozkaz to rozkaz i trzeba było taplać się w błocie. Każdy starał się jakoś sobie radzić, trzymając się zasady: będziesz sprawniejszy, łatwiej przetrwasz. Jednak nie każdy wytrzymywał ten trud i wtedy prosił o przeniesienie do innego plutonu. Plany komendanta sięgały daleko. Założył partyzancką szkołę podchorążych, do której sam wyznaczył kandydatów. Do tej elity powołał Milimetra, Kima, Bosego, Dżumbę, Rekina, Sfinga, Zaskoczka, Kostka, Sokoła, Wiarusa, Dęba, Dżima i mnie. Miał być to zalążek kadrowy trzeciej brygady i w związku z tym doszły nowe zajęcia – topografia i minerstwo. Dla mnie nastał trudny okres, gdyż na karku coś mi się zaczynało robić. Nie był to zwykły czyrak, ponieważ te znałem z lat chłopięcych, ale coś poważniejszego. Szyja sztywniała i bolała coraz bardziej. Aż trudno było nią obracać. Ćwiczenia i warty stawały się coraz bardziej uciążliwe. Nie chciałem się użalać, ale w końcu zgłosiłem się do lekarza, Lanceta, który mi powiedział, że jest to czyrak wrzodowy, czyli karabumkuł. Założył mi opatrunek z jakąś maścią i nic więcej, żadnych ulg. Ćwiczyłem i pełniłem wartę jak inni, chociaż moim zdaniem nie powinienem, gdyż miałem gorączkę. Stojąc na warcie, miałem też zwidy. Zdawało mi się, że idzie jakaś tyraliera i wtedy przykładałem karabin do ramienia i celowałem. Postacie jednak natychmiast się rozpływały i nie było do kogo strzelać. Tłumaczyłem sobie, że to tylko majaki i muszę się opanować. Za chwilę znów się pokazywały i tak do końca warty. Lancet nie powinien zezwolić mi na pełnienie warty. Mógłbym strzelić i byłyby kłopoty. Zaczęłoby się dochodzenie. Po jakimś czasie wrzut pękł. Lancet wycisnął dwie szklanki ropy i wtedy wyraźnie mi ulżyło. Z dnia na dzień zdrowiałem i stawałem się sprawniejszy. Cieszyłem się, że chociaż otępiały, mimo wszystko przetrwałem ten kryzys.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę pasjonującej lektury i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.